Rozdział 13. Głosiciele Królestwa bronią swoich praw przed sądem. Główna myśl rozdziału. Tak jak zapowiedział Jezus, głoszenie dobrej nowiny napotyka sprzeciw ze strony władz. Akapity 1 i 2. Pytanie A. Co robili żydowscy przywódcy religijni, żeby powstrzymać dzieło głoszenia i jak reagowali na to apostołowie? Pytanie B. Dlaczego apostołowie nie przestrzegali zakazu głoszenia? Niedawno minęła pięćdziesiątnica 33 roku naszej ery. Zbór w Jerozolimie istnieje zaledwie od kilku tygodni. Szatan najwyraźniej uznaje, że jest to doskonały moment na atak. Chce zniszczyć zbór, zanim ten zdąży okrzepnąć. Szybko tak kieruje wydarzeniami, że przywódcy religijni zakazują głoszenia o Królestwie Bożym. Apostołowie jednak dalej odważnie głoszą i w rezultacie mnóstwo mężczyzn i kobiet zaczyna wierzyć w Pana. Dzieje 5:14. Rozwścieczeni przeciwnicy uderzają ponownie. Tym razem wtrącają wszystkich apostołów do więzienia. Ale w nocy anioł Jehowy otwiera bramy więzienne i o świcie apostołowie znowu głoszą. Pojmani kolejny raz, stają przed żydowskim sądem, który oskarża ich o złamanie zakazu głoszenia. Wtedy śmiało oznajmiają: musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom. Dostojnicy wpadają w taką furię, że chcą ich zgładzić. W tej krytycznej chwili zabiera głos Gamaliel, poważany nauczyciel prawa. Ostrzega obecnych: zważcie sami, co zamierzacie zrobić. Nie mieszajcie się w sprawy tych ludzi, lecz ich zostawcie. W rezultacie zapada zaskakująca decyzja. Zgodnie z radą Gamaliela apostołowie zostają wypuszczeni. Co robią ci wierni mężczyźni? Nie dają się zastraszyć i w dalszym ciągu bezustannie nauczają i oznajmiają dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Dzieje 5 od 27 do 42. Akapity 3 i 4. Pytanie A. Jaką metodę walki z ludem Bożym od lat stosuje szatan? Pytanie B. Co omówimy w tym rozdziale i w dwóch następnych? Tamta sprawa sądowa była pierwszym i niestety nie ostatnim przejawem sprzeciwu, z jakim wobec zboru chrześcijańskiego wystąpiły czynniki oficjalne. Również w naszych czasach szatan posługuje się wrogami religii prawdziwej, którzy nakłaniają władzę do nałożenia zakazu na prowadzone przez nas dzieło głoszenia. W tym celu wysuwają przeciw nam najróżniejsze zarzuty. Niektórzy oskarżają nas o zakłócanie porządku publicznego, inni o działalność wywrotową, a jeszcze inni o prowadzenie handlu domokrążnego. W stosownym momencie nasi bracia wkraczają na drogę sądową, by wykazać bezpodstawność tych zarzutów. Jakie daje to rezultaty? Jakie korzyści odnosisz z wyroków wydanych dziesiątki lat temu? Przyjrzyjmy się kilku bataliom sądowym, które przyczyniły się do obrony oraz prawnego ugruntowywania dobrej nowiny. Filipian 1:7. W tym rozdziale skupimy się na naszej walce o prawo do głoszenia. W kolejnych dwóch przyjrzymy się bataliom sądowym o to, żebyśmy mogli zachowywać neutralność wobec świata i żyć zgodnie z normami obowiązującymi poddanych królestwa. Wichrzyciele czy lojalni orędownicy Królestwa Bożego? Akapit 5. Pytanie. Dlaczego pod koniec lat 30. doszło do aresztowania wielu głosicieli Królestwa i co zaczęli rozważać bracia przewodzący organizacji? Pod koniec lat 30. XX wieku władze miejskie i stanowe w Stanach Zjednoczonych usiłowały zmusić świadków Jehowy, żeby uzyskiwali urzędowe zezwolenia na prowadzenie działalności kaznodziejskiej. Ale nasi bracia nie starali się o takie dokumenty. Licencje można przecież unieważnić, a bracia byli przekonani, że żaden rząd nie ma prawa przeszkadzać w spełnianiu polecenia Jezusa dotyczącego głoszenia o Królestwie. W rezultacie setki głosicieli zostało aresztowanych. W tej sytuacji bracia przewodzący organizacji zaczęli rozważać możliwość wystąpienia na drogę sądową. Mieli nadzieję wykazać, że władze bezprawnie ograniczyły prawo świadków Jehowy do swobodnego praktykowania swojej religii. W roku 1938 doszło do incydentu, który zakończył się przełomowym procesem. Co takiego się stało? akapity 6 i 7. Pytanie: co się przytrafiło rodzinie Cantwellów? We wtorek 26 kwietnia 1938 roku 60-letni Newton Cantwell, jego żona Esther oraz synowie Henry, Russell i Jesse, wszyscy będący pionierami specjalnymi, wyruszyli rankiem do miasta New Haven w stanie Connecticut i zamierzali spędzić tam cały dzień w służbie kaznodziejskiej. Ale tak naprawdę byli przygotowani na dłuższy pobyt niż jeden dzień. Dlaczego? Już parę razy zostali aresztowani, więc zdawali sobie sprawę, że może to ich spotkać po raz kolejny. Myśl ta jednak wcale nie zniechęcała ich do głoszenia o królestwie. Przyjechali do New Haven dwoma samochodami. Newton prowadził samochód załadowany literaturą biblijną i przenośnymi gramofonami, a 22-letni Henry samochód z megafonem. Zgodnie z przewidywaniami, po paru godzinach zostali zatrzymani przez policję. Najpierw aresztowano 18-letniego Russella, a potem Newtona i Esther. 16-letni Jesse widział z daleka, jak policja zabiera brata i rodziców. Ponieważ Henry działał w innej dzielnicy, młody Jesse został sam. Mimo to wziął gramofon i dalej głosił. Dwaj mężczyźni, będący katolikami, pozwolili mu odtworzyć wykład brata Rutherforda pod tytułem Nieprzyjaciele. Jednak treść tego przemówienia tak ich rozzłościła, że chcieli pobić młodego głosiciela. Udało mu się spokojnie odejść, lecz wkrótce został zatrzymany przez policjanta. I tak również Jesse trafił do aresztu. Policja nie postawiła zarzutów siostrze Cantwell, ale wniosła oskarżenie przeciw jej mężowi i synom, przy czym tego samego dnia wypuszczono ich za kaucją. Akapit 8. Pytanie: dlaczego Jesse Cantwell został uznany za winnego wichrzycielstwa? Kilka miesięcy później, we wrześniu 1938 roku, Cantwellowie stawili się przed sądem w New Haven. Newton, Russell i Jesse zostali oskarżeni o zbieranie datków bez zezwolenia i o wichrzycielstwo, czyli podburzanie do zakłócania porządku publicznego. Na rozprawie odwoławczej Sąd Najwyższy stanu Connecticut uwolnił od zarzutów wichrzycielstwa Newtona i Russella, ale Jesse został uznany za winnego. Dlaczego? Ponieważ dwaj mężczyźni, którzy słuchali nagranego przemówienia, zeznali w sądzie, że obrażało ono ich uczucia religijne i ich sprowokowało. Odpowiedzialni bracia w naszej organizacji postanowili odwołać się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, najwyższej instancji w kraju. Akapity 9 i 10. Pytanie A. Jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych rozstrzygnął sprawę Cantwellów? Pytanie B. Jaką korzyść odnosimy z tamtego orzeczenia? Dnia 29 marca 1940 roku rozpoczęła się rozprawa, podczas której przewodniczący składu sędziowskiego Charles Hughes wraz z 8 pozostałymi sędziami wysłuchali argumentów, które przedstawiał brat Hayden Covington, prawnik świadków Jehowy. W przypisie czytamy: sprawa ta, Cantwell przeciw stanowi Connecticut, była pierwszą z 43 spraw rozpatrywanych przez amerykański Sąd Najwyższy, w których Hayden Covington bronił współwyznawców. Brat ten zmarł w roku 1978. Jego żona Dorothy zmarła w roku 2015 w wieku 92 lat. Do końca wiernie służyła Jehowie. Koniec przypisu. Kiedy adwokat stanu Connecticut próbował udowodnić, że świadkowie są wichrzycielami, jeden z sędziów zapytał: czy nie jest prawdą, że Jezus Chrystus głosił niepopularne orędzie? Przedstawiciel Connecticut odpowiedział: tak właśnie było i jeśli dobrze pamiętam, Biblia mówi też, jak został potraktowany za głoszenie tego orędzia. Trafne spostrzeżenie. Prawnik ten niechcący postawił świadków na równi z Jezusem, a władze stanowe na równi z jego oskarżycielami. Dnia 20 maja 1940 roku sąd jednogłośnie wydał werdykt na korzyść świadków Jehowy. Jakie znaczenie miał ten wyrok? Rozszerzył gwarancję wolności wyznania, dzięki czemu żadne władze federalne, stanowe ani lokalne nie miały podstaw prawnych, żeby ograniczać swobody religijne. Poza tym sąd orzekł, że Jesse swoim zachowaniem nie stwarzał zagrożenia dla spokoju i porządku publicznego. A zatem orzeczenie sądu jasno wykazywało, że świadkowie Jehowy nie są wichrzycielami. Było to naprawdę przełomowe zwycięstwo. Jaką korzyść wciąż z niego odnosimy? Pewien prawnik, będący świadkiem Jehowy, zauważa.
Prawo do praktykowania religii bez obawy przed krzywdzącymi ograniczeniami pozwala nam, dzisiejszym świadkom, swobodnie dzielić się dobrą nowiną z ludźmi mieszkającymi w sąsiedztwie.
Wywrotowcy czy głosiciele prawdy? Akapit 11. Pytanie: jaką kampanię przeprowadzili nasi bracia w Kanadzie i dlaczego? W latach 40. XX wieku z silnym sprzeciwem zmagali się świadkowie Jehowy w Kanadzie. Aby nadać rozgłos działaniom państwa świadczącym o lekceważeniu prawa do swobodnego praktykowania religii, w roku 1946 nasi bracia przeprowadzili 16-dniową kampanię, w czasie której rozpowszechniali traktat Zaciekła nienawiść Quebecu do Boga, Chrystusa i wolności hańbą dla całej Kanady. Ta czterostronicowa publikacja otwarcie i szczegółowo opisywała akty przemocy inicjowane przez kler, brutalne zachowanie policji oraz ataki motłochu na świadków Jehowy w prowincji Quebec. Wciąż dochodzi do bezprawnych aresztowań, donosił traktat. W Montrealu zbierało się jakieś 800 spraw przeciw świadkom Jehowy. Akapit 12. Pytanie A. Jak przeciwnicy zareagowali na akcję rozpowszechniania traktatu Zaciekła nienawiść Quebecu? Pytanie B. O jakie przestępstwo oskarżano naszych braci? Premier Quebecu Maurice Duplessis, ściśle współpracujący z katolickim kardynałem Villeneuve'em, w reakcji na traktat ogłosił bezlitosną wojnę ze świadkami Jehowy. Liczba spraw szybko się podwoiła. Wzrosła z 800 do 1600. Pewna pionierka wspominała:
policja aresztowała nas tyle razy, że przestałyśmy liczyć.
Świadkowie przyłapani na rozprowadzaniu traktatu byli oskarżani o działalność wywrotową. W przypisie czytamy: zarzut ten opierał się na prawie wprowadzonym w roku 1606. Pozwalało ono sędziom skazać kogoś, jeżeli uznali, że swoimi wypowiedziami rozbudza on nienawiść do władz, nawet jeśli to, co mówił, było zgodne z prawdą. Akapit 13. Pytanie: kto pierwszy był sądzony pod zarzutem działalności wywrotowej i jaki był werdykt sądu? W roku 1947 brat Emei Boucher i jego córki, 18-letnia Giselle i 11-letnia Lucille, jako pierwsi stanęli przed sądem pod zarzutem działalności wywrotowej. Podstawą oskarżenia był fakt, że w pobliżu swojej farmy na południe od miasta Quebec rozdawali traktaty Zaciekła nienawiść Quebecu. Trudno jednak było nazwać ich wywrotowcami. Brat Boucher był pokornym, łagodnym mężczyzną, który zajmował się swoim małym gospodarstwem i od czasu do czasu jeździł do miasta zaprzęgiem konnym. Mimo to jego rodzina doznała niektórych krzywd opisanych w traktacie. Niestety sędzia, który nienawidził świadków, nie dopuścił dowodów potwierdzających niewinność tej rodziny. Przychylił się natomiast do stanowiska oskarżenia, według którego traktat podżegał do nienawiści, i w związku z tym brat Boucher i jego córki powinni zostać uznani za winnych. Podejście sędziego można było ująć następująco. Mówienie prawdy to przestępstwo. Emei i Giselle zostali skazani za działalność wywrotową i nawet mała Lucille spędziła 2 dni w areszcie. Bracia odwołali się do kanadyjskiego Sądu Najwyższego, który zgodził się rozpatrzyć sprawę. Akapit 14. Pytanie: co robili bracia w Quebecu mimo niesłabnących prześladowań? Tymczasem nasi odważni bracia i siostry w prowincji Quebec, mimo niesłabnących brutalnych ataków, dalej głosili dobrą nowinę o królestwie, często z niezwykłymi rezultatami. W ciągu 4 lat od kampanii z roku 1946, kiedy to rozpowszechniano specjalny traktat, liczba świadków w Quebecu wzrosła z 300 do 1000. W przypisie czytamy: w roku 1950 w Quebecu pełniło służbę 164 sług pełnoczasowych, w tym 63 absolwentów Gilead, którzy chętnie przyjęli to zadanie, mimo że wiązało się ono ze znoszeniem ostrego sprzeciwu. akapity 15 i 16. Pytanie A. Jakie orzeczenie wydał Sąd Najwyższy Kanady w sprawie brata Boucheya? Pytanie B. Co tamto zwycięstwo prawne dało naszym braciom oraz innym ludziom? W czerwcu 1950 roku Sąd Najwyższy Kanady w pełnym składzie, czyli 9 sędziów, przystąpił do rozpatrzenia sprawy M.A. Boucheya. 6 miesięcy później, 18 grudnia 1950 roku, orzekł na naszą korzyść. Co się do tego przyczyniło? Jak wyjaśnił brat Glenn Howe, prawnik świadków Jehowy, sąd uznał argumentację obrony, że działalność wywrotowa oznacza nawoływanie do aktów przemocy lub zbrojnego wystąpienia przeciwko rządowi. Traktat nie zawierał takich zachęt, a zatem jego treść była objęta prawem do wolności słowa. Brat Howe podsumował: na własne oczy widziałem, jak Jehowa dał nam to zwycięstwo. W przypisie czytamy: brat Glenn Howe był odważnym prawnikiem, który w latach 1943-2003 umiejętnie prowadził setki batalii prawnych w imieniu świadków Jehowy w Kanadzie i za granicą. Koniec przypisu. Tamten wyrok Sądu Najwyższego był naprawdę spektakularnym zwycięstwem Królestwa Bożego. Przyczynił się do umorzenia wszystkich pozostałych 122 spraw o działalność wywrotową wniesionych przeciw świadkom w Quebecu. Co więcej, oznaczał, że obywatele Kanady i całej brytyjskiej wspólnoty narodów mogli odtąd swobodnie wyrażać obawy związane ze sposobem działania organów państwa. Poza tym wytrącił broń z ręki Kościołowi i władzom świeckim, wspólnie dążącym do ograniczenia swobód świadków Jehowy. W przypisie czytamy: dodatkowe informacje dotyczące tego procesu można znaleźć w artykule "Nie wasza jest ta bitwa, lecz Boża", zamieszczonym w Przebudźcie się z 22 kwietnia 2000 roku, strony od 18 do 24. Koniec przypisu. Domokrążcy czy gorliwi rzecznicy Królestwa Bożego? Akapit 17. Pytanie: jak niektóre rządy próbują kontrolować naszą działalność? Tak jak pierwsi chrześcijanie, nowożytni słudzy Jehowy nie są wędrownymi handlarzami Słowa Bożego. W liście drugim do Koryntian 2,17 czytamy: bo nie jesteśmy wędrownymi handlarzami Słowa Bożego, jak wiele ludzi, ale mówimy jak ze szczerości, jak posłani przez Boga, pod okiem Bożym, wespół z Chrystusem. Mimo to niektóre rządy próbują rozciągać kontrolę nad naszą działalnością kaznodziejską za pomocą przepisów o handlu domokrążnym. Rozważmy dwie sprawy sądowe, które dotyczyły tego, czy świadkowie Jehowy są handlarzami czy kaznodziejami. Akapity 18 i 19. Pytanie: jak władze w Danii próbowały powstrzymać dzieło głoszenia? Dania. Z dniem 1 października 1932 roku weszło w życie prawo zabraniające sprzedawania drukowanych materiałów bez specjalnej zgody, ale nasi bracia się o nią nie ubiegali. Następnego dnia 5 głosicieli wyruszyło do służby w miejscowości Roskile, położonej ponad 30 km na zachód od Kopenhagi. Pod koniec dnia służby okazało się, że brakuje jednego głosiciela, Augusta Lejmana. Został aresztowany za prowadzenie handlu bez zezwolenia. Dnia 19 grudnia 1932 roku August Lejman stanął przed sądem. Zeznał, że zachodził do ludzi, oferując im literaturę biblijną, ale zaprzeczył, jakoby prowadził handel domokrążny. Sąd przyznał mu rację, oświadczając: oskarżony ma inne środki utrzymania i ze swojej działalności nie czerpie żadnych korzyści finansowych, ani nie ma takich intencji. Przeciwnie, ponosi z tego tytułu straty. Opowiadając się po stronie świadków, sąd orzekł, że działalność Augusta Lejmana nie może być określana mianem handlu. Przeciwnicy byli jednak zdecydowani powstrzymać naszą działalność kaznodziejską w tym kraju. Prokurator odwołał się w końcu do Sądu Najwyższego. Jak zareagowali na to bracia? Akapit 20. Pytanie: jaki wyrok zapadł w duńskim Sądzie Najwyższym i jak zareagowali na to nasi bracia? W tygodniu poprzedzającym rozprawę w Sądzie Najwyższym Świadkowie na terenie całego kraju zwiększyli aktywność w służbie kaznodziejskiej. We wtorek, 3 października 1933 roku, sąd ogłosił wyrok. Zgodził się z sądem niższej instancji, że August Lejman nie złamał prawa. Orzeczenie to zapewniło świadkom swobodę głoszenia. Aby podziękować Jehowie za to zwycięstwo prawne, nasi współwyznawcy z Danii jeszcze bardziej wzmogli gorliwość. Od tej pory mogą prowadzić działalność ewangelizacyjną bez przeszkód ze strony władz. Akapity 21 i 22. Jaki wyrok wydał Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w sprawie brata Murdocha? Stany Zjednoczone. W niedzielę 25 lutego 1940 roku pionier Robert Murdoch Jr. został wraz z 7 innych świadków aresztowany w czasie służby kaznodziejskiej w mieście Jeannette w pobliżu Pittsburgha w stanie Pensylwania. Skazano ich za niewykupienie licencji na rozprowadzanie literatury. Sąd Najwyższy, do którego wniesiono skargę, zgodził się rozpatrzyć tę sprawę. Dnia 3 maja 1943 roku Sąd Najwyższy stanął w obronie świadków Jehowy. Orzekł, że nie wolno domagać się opłaty za korzystanie z prawa przyznanego przez Konstytucję Federalną. Sąd unieważnił rozporządzenie władz miejskich, uznając, że jest ono ograniczeniem wolności prasy i prawa do swobodnego praktykowania religii. W uzasadnieniu wyroku, wydanego większością głosów, sędzia William Douglas oświadczył, że działalność świadków Jehowy to coś więcej niż głoszenie i coś więcej niż udostępnianie literatury religijnej. To połączenie jednego i drugiego. Powiedział też: działalność ta zasługuje na takie samo poważanie jak nabożeństwa odprawiane w kościołach i kazania wygłaszane z ambon. Akapit 23. Pytanie. Pod jakim względem zwycięstwa prawne z roku 1943 mają wartość w naszych czasach? Było to jedno z głównych zwycięstw prawnych ludu Bożego. W swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy potwierdził, kim naprawdę jesteśmy – kaznodziejami, a nie handlarzami. Tego pamiętnego dnia świadkowie Jehowy wygrali przed Sądem Najwyższym 12 z 13 spraw, wliczając w to sprawę brata Murdocha. Wyroki te stały się ważnymi precedensami, na które powoływano się w późniejszych procesach, gdy przeciwnicy próbowali zakwestionować nasze prawo do głoszenia dobrej nowiny o królestwie publicznie i od domu do domu. Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom. Akapit 24. Pytanie. Co robimy, gdy władze wprowadzają zakaz naszej działalności? Jako słudzy Jehowy bardzo się cieszymy, kiedy władze przyznają nam prawo do swobodnego głoszenia wieści o królestwie. Ale gdy wydają zakaz prowadzenia takiej działalności, po prostu zmieniamy metody. Robimy wszystko, co możliwe, żeby ją kontynuować. Podobnie jak apostołowie, musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom. Dzieje 5:29. Równocześnie odwołujemy się do sądów, by zniesiono wydany zakaz. Przeanalizujmy dwa przykłady. Akapity 25 i 26. Pytanie. Jakie wydarzenia w Nikaragui doprowadziły do rozprawy przed Sądem Najwyższym i z jakim skutkiem? Nikaragua. Dnia 19 listopada 1952 roku misjonarz i sługa oddziału Donovan Mensterman stawił się przed kapitanem Arnoldem Garcią, naczelnikiem urzędu imigracyjnego w stolicy kraju Managui. Usłyszał, że wszystkim świadkom Jehowy w Nikaragui zakazuje się dalszego głoszenia swoich nauk i prowadzenia działalności religijnej. Kiedy zapytał o powód takiej decyzji, kapitan wyjaśnił, że świadkowie nie mają z ministerstwa pozwolenia na kontynuowanie działalności i że zostali oskarżeni o popieranie komunizmu. Kto ich oskarżył? Duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego. Donovan Mensterman natychmiast odwołał się do Ministerstwa Wyznań oraz do prezydenta Anastasia Somosy Garcii, jednak bez skutku. Bracia zmienili więc metody działania. Zamknęli salę królestwa i zaczęli spotykać się w mniejszych grupach. Dalej głosili o królestwie, ale zrezygnowali ze świadczenia na ulicach. jednocześnie wystąpili do Sądu Najwyższego z prośbą o unieważnienie zakazu działalności. W prasie rozpisywano się o zakazie i o złożonej prośbie i Sąd Najwyższy zgodził się rozpatrzyć sprawę. Jakie przyniosło to rezultaty? Dnia 19 czerwca 1953 roku sąd ten jednogłośnie orzekł na korzyść świadków. Uznał zakaz za pogwałcenie konstytucyjnie zagwarantowanej wolności słowa, sumienia i wyznania. Polecił też władzom przywrócić świadkom Jehowy poprzedni status. Akapit 27. Pytanie. Dlaczego mieszkańcy Nikaragui byli zdumieni wyrokiem Sądu Najwyższego i jak na to zwycięstwo zapatrywali się nasi bracia? Nikaraguańczycy ze zdumieniem przyjęli fakt, że Sąd Najwyższy stanął po stronie świadków Jehowy. Wpływ duchownych był tak silny, że trybunał ten wcześniej unikał wchodzenia z nimi w konflikt. Rzadko sprzeciwiał się też decyzjom przedstawicieli państwa sprawujących rządy silnej ręki. Nasi bracia byli przekonani, iż odnieśli zwycięstwo dlatego, że chronił ich władca królestwa i że nie przestali głosić. Akapity 28 i 29. Pytanie. Jaka zmiana nastąpiła w Zairze w połowie lat 80. Zair. W połowie lat 80. XX wieku w Zairze, obecnie Demokratyczna Republika Konga, było około 35 tysięcy świadków. Aby nadążyć za rozwojem działalności na rzecz królestwa, rozpoczęto budowę nowych obiektów biura oddziału. W grudniu 1985 roku na stadionie w stolicy kraju, Kinszasie, odbył się kongres międzynarodowy z udziałem delegatów z różnych stron świata, a liczba obecnych wyniosła 32 tysiące. Ale wkrótce potem sytuacja sług Jehowy zaczęła się zmieniać. W Zairze usługiwał wtedy brat Marcel Filto, misjonarz z Kanady, który w Quebecu doświadczył prześladowań za czasów reżimu Duplessisa. Oto co opowiadał o wydarzeniach w Zairze.
Dnia 12 marca 1986 roku powiadomiono listownie braci sprawujących odpowiedzialne funkcje, że Stowarzyszenie Zairskich Świadków Jehowy zostaje uznane za nielegalne.
Zakaz ten był podpisany przez ówczesnego prezydenta kraju, Mobutu Sese Seko. Akapit 30. Przed jakim dylematem stanął Komitet Oddziału w Zairze i na co się zdecydował? Następnego dnia państwowe radio poinformowało: więcej nie usłyszymy w Zairze o świadkach Jehowy. Od razu wybuchły prześladowania. Niszczono salę królestwa, grabiono dobytek braci, niektórych pobito i uwięziono. Do więzienia trafiły nawet dzieci świadków. Dnia 12 października 1988 roku władze zagarnęły mienie naszej organizacji, a żołnierze gwardii cywilnej zajęli naszą posesję. Bracia wnieśli odwołanie do prezydenta Mobutu, ale nie otrzymali odpowiedzi. W tym momencie komitet oddziału musiał podjąć trudną decyzję. Pójść do Sądu Najwyższego, czy poczekać? Timothy Holmes, który usługiwał wtedy jako misjonarz i koordynator Komitetu Oddziału, wspomina:
prosiliśmy Jehowę o mądrość i kierownictwo.
Po długich naradach, połączonych z modlitwami, Komitet uznał, że nie jest to dobry czas na walkę prawną. Postanowiono skupić się na pomaganiu braciom i szukaniu sposobów prowadzenia działalności ewangelizacyjnej. Akapity 31 i 32. Jaki niezwykły wyrok wydał Zairski Sąd Najwyższy i jak wpłynęło to na naszych braci? Minęło kilka lat. Sprzeciw wobec świadków osłabł. W kraju zaczęto też bardziej szanować prawa człowieka. Komitet oddziału zdecydował, że nadszedł czas na walkę o zniesienie zakazu, na odwołanie się do Sądu Najwyższego. Rzecz niezwykła, sąd zgodził się rozpatrzyć sprawę. Dnia 8 stycznia 1993 roku, prawie 7 lat po wydaniu zakazu przez prezydenta, Sąd Najwyższy orzekł, że działania władz przeciwko świadkom Jehowy były bezprawne i anulował zakaz. Unieważniając decyzję prezydenta, sędziowie ryzykowali życie. Brat Holmes wspomina:
podczas tego procesu na własne oczy widzieliśmy, jak Jehowa może zmienić sytuację.
Zwycięstwo to umocniło wiarę naszych braci. Byli przekonani, że mesjański król Jezus pomógł swoim poddanym znaleźć odpowiedni moment i sposób działania. Po uchyleniu zakazu biuro oddziału otrzymało pozwolenie na sprowadzenie misjonarzy, wybudowanie nowych obiektów i import publikacji biblijnych. W przypisie czytamy: Gwardia cywilna w końcu opuściła naszą posesję, ale nowe biuro oddziału zostało wybudowane w innym miejscu. Koniec przypisu. Ileż radości sprawia ludowi Bożemu na całym świecie obserwowanie, jak Jehowa dba o duchową pomyślność swoich sług. Jehowa jest moim wspomożycielem. Akapit 33. Pytanie: czego uczymy się z krótkiego przeglądu naszych batalii prawnych? Przegląd niektórych batalii prawnych dowodzi, że Jezus spełnia swoją obietnicę. Dam wam usta i mądrość, której wasi przeciwnicy wszyscy razem nie zdołają się oprzeć ani sprzeciwić. Posłuchajmy słów Jezusa zanotowanych w Ewangelii według Łukasza 21 od 12 do 15. Ale przed tym wszystkim ludzie pochwycą was w swe ręce i będą was prześladować, wydając was do synagog i więzień oraz będą was ciągać przed królów i namiestników ze względu na moje imię. To pozwoli wam dać świadectwo. Dlatego postanówcie w swych sercach nie ćwiczyć zawczasu, jak się bronić. Dam wam bowiem usta i mądrość, której wasi przeciwnicy wszyscy razem nie zdołają się oprzeć ani sprzeciwić. Dla ochrony swego ludu Jehowa najwyraźniej posługuje się niekiedy nowożytnymi Gamalielami i pobudza odważnych sędziów i prawników do stawania w obronie sprawiedliwości. Sprawia, że broń przeciwników traci skuteczność. Nie są oni w stanie zatrzymać rozwoju dzieła Bożego. Czytamy o tym w Księdze Izajasza 54:17. Żadna broń wykonana przeciwko tobie nie okaże się skuteczna i potępisz każdy język, który się podniesie przeciwko tobie w sądzie. Oto dziedziczna własność sług Jehowy, a ich prawość jest ode mnie, brzmi wypowiedź Jehowy. Akapit 34. Pytanie: dlaczego nasze zwycięstwa prawne są tak wyjątkowe i czego dowodzą? Dlaczego nasze zwycięstwa prawne zasługują na uwagę? Pomyślmy. Świadkowie Jehowy nie należą do ludzi wysoko postawionych czy wpływowych. Nie biorą udziału w wyborach, nie popierają kampanii politycznych i nie tworzą żadnego lobby. A bracia stający przed sądami najwyższymi na ogół uchodzą za ludzi niewykształconych i prostych. Dzieje 4:13. Tak więc z ludzkiego punktu widzenia sądy nie mają w tym interesu, żeby przychodzić nam z pomocą i orzekać przeciwko naszym potężnym przeciwnikom religijnym i politycznym. A jednak wielokrotnie wydają wyroki na naszą korzyść. Nasze zwycięstwa prawne stanowią dowód, że działamy pod okiem Bożym wespół z Chrystusem. 2 Koryntian 2:17. Dlatego powtarzamy za apostołem Pawłem, który powiedział: Jehowa jest moim wspomożycielem, nie będę się lękał. Hebrajczyków 13:6. Posłuchajmy materiału dodatkowego pod tytułem Ważne zwycięstwa w sądach najwyższych. Data wyroku: 11 listopada 1927 roku. Kraj: Szwajcaria. Kwestia: wolność wyznania. Zdarzenie: policjant zatrzymuje w służbie kaznodziejskiej brata Adolfa Hubera, zarzuca mu zakłócanie pokoju religijnego i konfiskuje ulotki o tematyce biblijnej. Wyrok: Federalny Sąd Najwyższy Szwajcarii, do którego brat Huber wnosi skargę na postępowanie policjanta, uznaje konfiskatę traktatów religijnych za pogwałcenie wolności wyznania. Skutek: policja przestaje przeszkadzać badaczom Pisma Świętego w działalności kaznodziejskiej. Data wyroku: 9 lipca 1935 roku. Kraj: Rumunia. Kwestia: wolność słowa. Zdarzenie: 6 świadków zostaje aresztowanych za rozpowszechnianie książek godzących w porządek publiczny i bezpieczeństwo państwa i skazanych na 15 dni więzienia. Wyrok: Najwyższy Sąd Kasacyjny i Sprawiedliwości, czyli Sąd Najwyższy, orzeka, że świadkowie prowadzą działalność spokojnie ich literatura nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego, a ponadto mają prawo dzielić się swoimi poglądami z drugimi. Skutek. Werdykt ten oraz inne wydane w wielu spośród 530 spraw dotyczących świadków w latach 1933-1939 zagwarantował braciom konstytucyjne prawa, dzięki czemu mogli dalej głosić. Obecnie nasza działalność jest tam prowadzona bez przeszkód. Data wyroku: 17 marca 1953 roku. Kraj: Holandia. Kwestia: wolność słowa i prasy. Zdarzenie: brat Peter Havenar zostaje aresztowany za złamanie przepisu pozwalającego na proponowanie publikacji jedynie we wtorki i środy między godziną 9 a 11. Wyrok: Sąd Najwyższy uznaje wspomniany przepis za zbyt restrykcyjny. Skutek: to orzeczenie sądu unieważnia wszystkie przepisy, które tak dalece ograniczają prawo do proponowania drukowanych publikacji, że praktycznie uniemożliwiają prowadzenie takiej działalności. Data wyroku: 6 października 1953 roku. Kraj: Kanada. Kwestia: wolność wyznania i słowa. Zdarzenie: w mieście Quebec władze miejskie zakazują rozpowszechniania literatury bez zgody policji. Z powodu tego zarządzenia nadzorca podróżujący Laurier Saumur spędza 3 miesiące w więzieniu. Wyrok: Sąd Najwyższy uznaje wykorzystywanie tego przepisu przeciwko świadkom Jehowy za bezprawne. Stwierdza, że rozpowszechnianie drukowanych kazań biblijnych to nieodłączny element chrześcijańskiej wiary świadków Jehowy, a zatem jest konstytucyjnie chronione przed cenzurą. Skutek: umorzonych zostaje przeszło 1600 spraw wniesionych przeciwko nam w prowincji Quebec. Data wyroku: 13 lipca 1983 roku. Kraj: Serbia. Kwestia: wolność słowa i prasy. Zdarzenie: dwie siostry zostają zatrzymane za rozpowszechnianie literatury biblijnej i oskarżone o wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Spędzają 5 dni w areszcie. Wyrok: Sąd Najwyższy nie dopatruje się złamania prawa. Zarzut zakłócania spokoju przez siostry uznaje za bezpodstawny. Skutek: po tym zwycięstwie prawnym rzadziej dochodzi do aresztowań i konfiskat literatury. Data wyroku: 26 maja 1986 roku. Kraj: Turcja. Kwestia: wolność wyznania. Zdarzenie: 3 rodziny braci proszą o wpisanie im do dowodów tożsamości, że są świadkami Jehowy. W rezultacie świadkowie zostają oskarżeni o próbę zmiany istniejącego porządku społecznego i politycznego, a 23 braci i sióstr trafia do więzienia. Wyrok: Sąd Najwyższy anuluje wyroki skazujące, oczyszcza świadków z zarzutów i staje w obronie prawa świadków Jehowy do praktykowania swojej religii. Skutek: orzeczenie to kładzie kres aresztowaniom za działalność chrześcijańską i zapewnia większe swobody religijne wszystkim obywatelom Turcji. Data wyroku: 25 maja 1993 roku. Kraj: Grecja. Kwestia: wolność wyrażania poglądów religijnych. Zdarzenie: w roku 1986 brat Minos Kokinakis zostaje po raz 18 skazany za prozelityzm, zabroniony przez pewne greckie prawo. W latach 1938-1992 prawo to stało się podstawą przeszło 19 tysięcy aresztowań świadków Jehowy. Wyrok: Europejski Trybunał Praw Człowieka dopatruje się pogwałcenia wolności myśli, sumienia i wyznania, uznaje prawo świadków Jehowy do wyrażania swoich poglądów religijnych i potwierdza, że przysługuje im status znanej religii. Skutek: wszystkie sądy otrzymują od władz Grecji nakaz przestrzegania powyższego orzeczenia Trybunału, co kładzie kres oskarżeniom o prozelityzm. Data wyroku: 17 czerwca 2002 roku. Kraj: Stany Zjednoczone. Kwestia: wolność słowa. Zdarzenie: Władze miejscowości Stratton w stanie Ohio wydają zarządzenie, zgodnie z którym osoby biorące udział w działalności od drzwi do drzwi mają obowiązek uzyskania urzędowego zezwolenia. Sądy federalne niższej instancji, do których trafia ta sprawa, uznają, że zarządzenie dotyczące uzyskiwania pozwoleń jest zgodne z konstytucją. Wyrok? Sąd Najwyższy unieważnia lokalne zarządzenie jako niekonstytucyjne i opowiada się za wolnością słowa i wyznania. Sąd zwraca uwagę na wyjaśnienie świadków, że do głoszenia upoważnia ich Pismo Święte. Skutek? Władze setek miejscowości rezygnują z nakładania na służbę kaznodziejską Świadków Jehowy podobnych ograniczeń. Jak bardzo realne jest dla Ciebie królestwo? Jak wyroki sądowe potwierdziły, że jesteśmy kaznodziejami, a nie wichrzycielami, wywrotowcami czy domokrążcami? Dlaczego można powiedzieć, że wciąż odnosimy korzyści z wydanych kiedyś wyroków? Jak reagujemy na zakaz naszej działalności? Dlaczego z ludzkiego punktu widzenia jest to niezwykłe, że lud Jehowy wygrał tyle przełomowych procesów? Jak ta analiza batalii prawnych wpłynęła na Twoją wiarę?